Na początek, czym jest koronawirus?
Koronawirus to wirus z grupy wirusów koronaviride, czyli właśnie koronawirusów. To są wirusy, które od dawna znamy i które głównie zakażają zwierzęta. U nich wywołują objawy od objawów ze strony układu oddechowego, przez pokarmowy czy neurologiczny. A jeżeli chodzi o człowieka, to mamy kilka rodzajów tego wirusa, czyli takie główne cztery to są takie, które powodują nasz zwykły katar, przeziębienie. One od dawna są z nami, jesteśmy do nich przyzwyczajeni, zwykle taka infekcja bardzo szybko przemija. Są dwa groźniejsze koronawirusy, które pokazały się 15 lat temu. To jest wirus, który powodował chorobę ostrą dróg oddechowych, trochę podobną do tego COVID teraz, czyli SARS, która samoistnie przeminęła. I druga choroba, która pojawiła się tym razem nie w Chinach, tak jak tamte dwie, SARS i COVID-19, ale na Bliskim Wschodzie, powodowała chorobę MERS, czyli dwa poważne koronawirusy, które są rzadkie teraz bardzo, i cztery, które powodują przeziębienia. I wreszcie jest ten nowy, który powoduje tą chorobę COVID-19. Ten wirus nazywa się SARS-CoV-2, a choroba COVID-19.
Mówiąc o tym przeziębieniu, to my mamy na myśli o to, że zawsze jak byliśmy przeziębieni, to już był właśnie ten koronawirus, czy to było inne przeziębienie?
To jest wirus z tej samej grupy, czyli to jest wirus, który ma duże podobieństwo do tego, który teraz nas zakaża i którego się teraz tak boimy, ale to jest wirus, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie nasz układ odpornościowy radzi z nim sobie szybko, a ten wirus powoduje niegroźne dla nas przemijające objawy.
On jest podobny do grypy?
One są inne. To są inne zdecydowanie wirusy. Jak pan wspomina grypę, to ponieważ to pytanie pada często, to warto sobie uświadomić, że SARS-CoV-2, czyli ten wirus powodujący COVID-19, jest innym wirusem niż wirus grypy. I to są dwie różne choroby. I z takich różnic, które chciałbym państwu powiedzieć o nich, to przede wszystkim koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem nowym. Wirus grypy od dawna z nami jest, powoduje grypę sezonową najczęściej, na którą tak naprawdę mamy też lekarstwa, które możemy włączyć. SARS-CoV-2 jest wirusem nowym, nasz układ odpornościowy jest do niego nieprzystosowany. Nie mamy żadnego lekarstwa ani szczepionki, którą możemy go leczyć. SARS-CoV-2 jest też wirusem, który ma większą zakaźność niż grypa. Jeżeli mówimy o zakaźności, to zwykle zastanawiamy się, ile jedna osoba jest w stanie zakazić innych osób, mając objawy infekcji. Dla grypy sezonowej to jest między 1 a 2 osoby. Dlatego SARS-CoV-2 to jest między 2 a 3, czyli on jest bardziej zakaźny, a przy okazji dłużej ta infekcja trwa. Także stąd też te problemy, które teraz mamy, że tak szybko, tak dużo osób przybywa z tą chorobą.
Mniej więcej 2 razy bardziej zakaźny?
1,5, myślę, że na pewno. To jest tak, że my jeszcze pewności dużej nie mamy. Mówimy teraz o współczynniku zakaźności między 2 a 2,5.
Dlaczego SARS-CoV-2?
SARS dlatego, że przypomina swoją budową wirusa, który odpowiedzialny był za epidemię sprzed 15 lat. Też epidemia, która zaczęła się w Chinach. Chorobę, którą nazywaliśmy w skrócie SARS, która też powodowała ostrą niewydolność oddechową. Też była groźną chorobą, ale która po krótkim czasie udało się ograniczyć i zastopować. Nie rozlała się ona tak jak ta choroba teraz w kierunku pandemii, tylko bardziej była lokalnie groźna.
Dlaczego udało się ją zastopować wtedy? Zastosowano inne środki bezpieczeństwa, czy ona była też po prostu mniej zaraźliwa?
My tego do końca tak naprawdę nie wiemy. To jest tak, że ona tak jak się szybko pojawiła, tak szybko wygasła, ale na pewno miały tutaj rolę też właśnie te środki izolacyjne, które wtedy zadziałały trochę lepiej. Ta choroba przysiadła też sama sezonowo też. Także to jest coś, na co liczymy też tutaj w tym, prawda, COVID-19, ale dowodów na to, że ta choroba zniknie, jak zrobi się cieplej, absolutnie na razie nie ma żadnych.
To zaraz dojdziemy. Na SARS udało się zdobyć jakieś lekarstwa, szczepionki?
My mamy takie, powiedzmy sobie, leki, które wydaje nam się, że były skuteczne w SARS. Próbujemy je przenosić teraz na COVID-19, w SARS czy MERS, ale te leki na razie nie są potwierdzone, że działają na tego wirusa teraz. W związku z tym wiele z tych leków, które włączane są w tej epidemii COVID-19. Niestety no, nie ma dobrego podłoża naukowego, żeby je włączać. I to jest dodatkowo, prawda, taki no, czynnik, który powoduje, że tej choroby się boimy też jako lekarze, że tak naprawdę nie mamy na nią lekarstwa.
Chociaż prace trwają. Jak, w jaki sposób ten wirus zakaża, zaraża ludzki organizm? Jaki jest mechanizm działania?
Ten wirus głównie przenosi się drogą kropelkową, tak jak inne wirusy z grupy właśnie zakażeń górnych dróg oddechowych. Ale wiemy też, że możemy się zakazić poprzez kontakt z powierzchniami, na których ten wirus no, spoczywa. On może nawet do 48 godzin przebywać na niektórych powierzchniach, na przykład na plastiku czy na metalu. Jeżeli my dotkniemy takiego przedmiotu, a później w jakiś sposób będzie kontakt z oczami czy ze śluzówkami jamy ustnej czy nosa, to wtedy możemy tą chorobę też łatwo złapać.
Czyli to, że będziemy mieli na samej skórze, to jeszcze nie oznacza, że się zarazimy. Wystarczy myć ręce.
Ręce to jest na pewno jedna z kluczowych rzeczy, o których teraz musimy pamiętać, żeby je często myć. Myć po kontakcie, zwłaszcza z powierzchniami, prawda, takimi, które dużo osób w ciągu dnia dotyka. No, wyobraźmy sobie, prawda, że ktoś, kto właśnie, prawda, kichnął za chwilę, dotyka tej klamki, my ją dotykamy i podrapiemy się po nosie. W zasadzie zakażenie gwarantowane. Także bardzo na to trzeba uważać i wszystkim mówimy, że to jest wirus, który tak naprawdę przez ręce same się nie przeniesie, ale te ręce mogą później nas zakazić, prawda, jeżeli dotkniemy naszych śluzówek czy oka.
A są jakieś badania dotyczące tego, ile ten, jaka jest żywotność tego wirusa, na przykład czy w temperaturze żyje mniej, czy na słońcu, jak na przykład teraz na tym chodniku, czy w cieniu. Jaka byłaby różnica?
Są takie pierwsze badania, to są prace, które ukazały się w bardzo dobrych czasopismach naukowych w ostatnim czasie i my mniej więcej mamy już scharakteryzowane, jak ten wirus zachowuje się, czy żyje na różnych powierzchniach, w różnych temperaturach. Generalnie to, co myślę, że warto zapamiętać, że jeżeli tego wirusa jest dużo na danej powierzchni, to może być zakaźny nawet do 2 dni. Jeżeli mówimy o drodze kropelkowej, to jak na przykład ktoś kichnie, to uwalnia się taki aerozol. Drobne cząsteczki, w których zawieszony jest ten wirus i to jest największa zakaźność. Ale równocześnie pamiętajmy o tym, że te drobinki właśnie cieczy, w których jest wirus, mogą się unosić w powietrzu przez kilka minut. Także to nie jest tak, że to jest jak gdyby ktoś kichnie, a my zaraz, prawda, przyjdziemy, nic nie jest. Nie, one mogą być w tym powietrzu przez kilka minut. Także ta zakaźność jest naprawdę duża w przypadku tego wirusa.
Wirus szczególnie wpływa na, rozumiem, układ oddechowy. I co powoduje?
To w takim razie wracamy znowu do tej grypy, żeby porównać te dwie choroby, bo grypę znamy dobrze. I w tym wypadku mówię o grypie sezonowej, czyli tej groźniejszej postaci, nie przeziębieniu, prawda, tylko grypie sezonowej. Jeżeli dojdzie do zakażenia tym wirusem, koronawirusem SARS-CoV-2, to choroba, którą on powoduje, to jest COVID-19. I teraz objawy, jakie mamy, to na szczęście u 80% społeczeństwa to są objawy stosunkowo niegroźne. To są objawy takie grypopochodne, jak w przypadku innych wirusów, które prowadzą do zakażenia górnych dróg oddechowych, czyli mamy do czynienia najczęściej z gorączką i z kaszlem. To są dwa główne objawy.
Mogą też boleć mięśnie?
Właśnie, czyli bolą mięśnie. Jest takie uczucie ogólnego rozbicia, zmęczenia, braku apetytu. No, nic nam się nie chce, po prostu jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Tak jak przy grypie. Oprócz tego jest często ból gardła czy ból głowy. Rzadziej niż przy grypie występują objawy ze strony układu pokarmowego, czyli nudności, czy wymioty, czy biegunka. I rzadziej występuje katar. Na pewno to, co jest częściej, to są poważniejsze objawy, które mogą tą chorobę komplikować. I do tych objawów przede wszystkim zaliczamy zapalenie płuc. Jeżeli to zapalenie płuc jest ciężkie, to wtedy zaczyna to zagrażać naszemu życiu. I taką najcięższą postacią zapalenia płuc jest ostre uszkodzenie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej i przesiękanie płynu do pęcherzyków płucnych. I to powodujące choroby, o której mówimy w skrócie czasem ARDS. To jest właśnie ostra niewydolność oddechowa, najgroźniejsza postać właśnie w przebiegu między innymi tego wirusa.
No to wobec tego, jakie osoby są najbardziej narażone, jaka jest ta grupa ryzyka?
Ja jeszcze tylko może uzupełnię ten przebieg, że te 80% pacjentów, którzy będą mieli tą chorobę, będą mieli te objawy grypopochodne, u nich ta choroba najprawdopodobniej cofnie się całkowicie w domu, nie będą wymagali leczenia, może poza objawowym leczeniem gorączki na przykład przez paracetamol czy inne leki obniżające tą gorączkę. Ale u tych 20 pewnie te osoby będą wymagały hospitalizacji. Większość z nich, znowu, ich rokowanie będzie dobre po okresie, kiedy ten wirus jak gdyby przeminie, zwykle do 2 tygodni. Ale jest grupa chorych, która jest narażona na częstsze i gorsze powikłania. Do tych pacjentów na pewno należą ludzie starsi i tutaj ta choroba najgorzej przebiega u ludzi po 70 roku życia. U osób, które mają inne choroby współistniejące z układu sercowo-naczyniowego, czyli takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy choroba niedokrwienna serca i współistniejące choroby płuc. Narażone są również osoby, u których układ odpornościowy jest osłabiony, czyli różne choroby z kręgu reumatoidalnych czy z kręgu chorób z niedoboru odporności autoimmunologicznych. To na pewno są grupy pacjentów, u których szczególnie będziemy się bali tego przebiegu tej choroby.
Mówimy o osobach starszych, ponieważ one mają ten układ odpornościowy starszy, ale czy to też może dotykać młodszych ludzi i co z palaczami na przykład w tytoniu?
My do końca nie wiemy, dlaczego starsze osoby chorują ciężej, ale to, co jak gdyby takie główne nasze podejrzenie, to jest to, że ten układ odpornościowy u osoby starszej jednak jest już słabszy. Słabiej reaguje na coś nowego. To jest, pamiętajmy, wirus, który jest z nami od 3 miesięcy. Te starsze osoby tak samo nie spotykały się z nim nigdy, jak cała reszta społeczeństwa. I ta odpowiedź, to przystosowanie się do i wytworzenie tej bariery ochronnej jest u tych osób starsza. I to się też tyczy osób, które mają te choroby współistniejące i u tych chorych po prostu ten układ immunologiczny działa słabiej, wolniej. Ta odpowiedź jest gorsza. Palacze tytoniu, my do końca nie wiemy, czy to jest sam tytoń, który osłabia naszą odporność immunologiczną, czy to też są choroby, które wiążą się z paleniem tytoniu, czyli właśnie nadciśnienie, czy choroby serca i czy to one predysponują bardziej, czy też ten tytoń, ale na pewno jest związek między paleniem papierosów a cięższym przebiegiem tej choroby.
Chciałem jeszcze wrócić do tego, jak ta choroba powstała, bo mówiliśmy o tym, że ona przeszła od zwierząt, tak? Jest od zwierzęcą chorobą. To nie jest nic nowego i rozumiem, że takie choroby się nie tylko zdarzały, ale też po prostu będą zdarzać. Dlaczego te wirusy przychodzą na ludzi?
Jak już mówiliśmy o tych wirusach z grupy koronawirusów, to są wirusy zdecydowanie częstsze u zwierząt i między innymi to są wirusy, które bardzo często występują u nietoperzy. I nasze podejrzenie jest takie, że ten wirus początkowo był właśnie czynnikiem zakaźnym właśnie w obrębie zwierząt, w tym wypadku nietoperzy, w jakiś sposób przedostał się jak gdyby na człowieka, czy z pomocą wektora innego zwierzęcia, a tutaj mówi się o jakimś innym ssaku, też myślimy o pancernikach, czy bezpośrednio z nietoperzy, my tego nie wiemy, ale problem z chorobą taką nową, odzwierzęcą, taką jak właśnie COVID-19 jest to, że nasz układ odpornościowy kompletnie nie jest na to gotowy. To jest wirus zupełnie nowy, z którym przez, prawda, setki lat nigdy nie mieliśmy kontaktu jako człowiek i nagle nasz układ odpornościowy musi sobie poradzić z nowym wrogiem. Także to jest główny problem tutaj.
Czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób odpornić się na wirusa albo w tym względzie, jeżeli ktoś już go przechorował, to nie zachoruje znowu?
To jest krótki czas, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale patrząc na to, jak to przebiega do tej pory, jest bardzo mała szansa, żebyśmy drugi raz zachorowali w bliskim okresie odstępu czasu. Czyli dajmy na to, jeżeli teraz bym przechodził tą chorobę, to małe szanse, czy za miesiąc, czy za dwa miałbym tą chorobę przejść ponownie. Ale jeżeli zakładam, że uda nam się zwalczyć tą chorobę, a ona przeszłaby w chorobę taką sezonową jak grypa, czyli na przykład pojawiałaby się, nie wiem, co roku, czy co 2 lata, czy co kilka lat, to ponieważ ten wirus dosyć szybko mutuje, dosyć szybko zmienia swój materiał genetyczny, to my na pewno nie będziemy w pełni odporni na następne zakażenie. Także ktoś, kto przeszedł je raz, być może za rok czy za dwa, może zachorować ponownie na tą chorobę, ale mamy nadzieję, że już trochę lżej niż teraz. Trochę tak, jak ma to miejsce właśnie, jak to się dzieje właśnie z grypą.
Jaka jest możliwość, że wobec tego ten wirus będzie z nami cały czas, że będzie tak jak grypa? Z SARS-em, rozumiem, czy MERS-em tak nie było?
Wie pan co, patrząc na SARS to czy MERS, to tych przypadków było maksymalnie kilka tysięcy i ta choroba się ograniczyła, udało się całkowicie zwalczyć w zasadzie. To są teraz zupełnie takie endemiczne, jeżeli w ogóle występują te zakażenia. Tutaj jest inaczej. To jest tak, że to już jest pandemia. Jak pan wie, tydzień temu ogłoszono właśnie stan pandemii przez WHO, czyli tak naprawdę niezależnie gdzie pan jest na świecie, ma pan szansę, że zarazi się pan tym wirusem. To już jest choroba globalna, która niestety szerzy się bardzo szybko. I szanse, żeby to teraz ograniczyć, wydaje mi się, że są bardzo małe, jeżeli tylko ten wirus nam trochę nie pomoże, czyli nie zachowa się tak jak na przykład właśnie niektóre infekcje, czyli sezonowo, że przyjdzie zmiana pogody i on zacznie się cofać. Także myślę, że niestety w przypadku choroby COVID-19 mówimy o chorobie, która dotknie znacznie większą, już dotknęła znacznie większą ilość osób. Na dzisiaj to jest przeszło 200 tysięcy, a niektóre szacunki są takie, że nawet większość społeczeństwa na świecie może tym wirusem przejść to zakażenie. Także oby tak nie było, ale na razie nie mamy lekarstwa, nie wiemy jak go zahamować i dlatego tak ważne jest to przestrzeganie tych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, żeby ten wirus nie rozprzestrzeniał się w dużej ilości osób w tym samym czasie, bo wtedy mamy taką sytuację, jak to ma miejsce we Włoszech, czy na początku w Chinach, gdzie dużo osób choruje w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę ochrona zdrowia, niezależnie w jakim to jest kraju, widzimy to na przykładzie Włochów, którzy mają bardzo dobry system zdrowotny, nie jest w stanie podjąć tego wyzwania. Nie mamy miejsca dla tych pacjentów, nie mamy gdzie ich hospitalizować, a przede wszystkim zaczyna brakować miejsc na intensywnej terapii, czyli tam, gdzie mają trafiać chorzy o najcięższym przebiegu.
Jaka jest szansa, że ten wirus z nami zostanie?
Ja mam nadzieję, że może nie. To, że on zostanie z nami, mi się wydaje, jest pewne, ale mam nadzieję, że przejdzie on właśnie w tą taką formę mniej groźną, czyli że będziemy może przechodzili takie infekcje raz na rok, ale na pewno nie w takiej groźnej formie jak teraz, a być może za rok uda nam się przygotować szczepionkę, która zabezpieczy nas przed tą chorobą. Także dla mnie dużą nadzieją jest wytworzenie szczepionki, podobnie jak to ma w grypie i wtedy być może uda się tą chorobę kiedyś zupełnie zlikwidować, czy się pozbyć.
No bo część osób, rozumiem, też może tego wirusa na przykład mieć, czego przenosić i nie mieć jakichkolwiek objawów, prawda?
Tak, i tutaj znowu z tą grypą, prawda? Czyli jak pan dostanie grypy, ktoś prawda, na nas kichnie, ja czy pan i na drugi dzień tak naprawdę mamy często objawy. A w tej chorobie jest inaczej, czyli jeżeli dojdzie do zakażenia, to ten wirus rozwija się w nas powoli, czyli dopiero myślę po dwóch dniach około ten wirus jest wykrywalny tymi różnymi testami. Czyli jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie, że mogło do niego dojść na przykład dzisiaj, nie miałoby sensu badać tego wirusa dzisiaj czy jutro. Po około kilku dniach, tak około 3, 4 do 5 pojawiają się objawy właśnie te, o których mówiliśmy, grypopochodne, ale często właśnie też, ponieważ ta choroba przebiega ciężej niż grypa, to też duszność, czy brak tchu, brak oddechu, wysoka gorączka. Wtedy trafiamy do szpitala. I teraz w ciągu następnych 3-4 dni ta choroba może się jeszcze pogorszyć i wtedy trafiamy do intensywnej terapii. Także ten okres trwania choroby jest zdecydowanie, rozwijania się choroby zdecydowanie dłuższy niż w grypie.
Da się wykryć wirusa przez badanie krwi?
Badanie krwi nie jest tutaj zalecane, czyli główne takie badanie, jakie powinniśmy wykonywać, to jest pobranie wymazów. I najprostszym takim wymazem do pobrania to jest wymaz z nosogardzieli, czyli takie szpatułki, którymi pobieramy te posiewy z nosogardzieli, a jeżeli to zakażenie przechodzi też również na płuca, czyli w tą cięższą formę, no to ten wirus też łatwo wykrywalny jest w innych aspiratach, na przykład z dróg oddechowych, z oskrzeli, czy z popłuczyn czy noskrzelowych, czy z aspiratów tchawicy. Ale głównie myślimy tutaj o tych aspiratach z nosogardzieli. I taki wirus zazwyczaj nie jest wykrywany wcześniej niż 2 dni po zakażeniu, a tak naprawdę szanse, że go wykryjemy, są znacznie większe, jeżeli dana osoba prezentuje już objawy.
Wirus może mutować. Czy jest szansa, że na przykład będzie bardziej niebezpieczny dla coraz młodszych ludzi?
Niestety jest. Niestety jest taka szansa. W zasadzie większość wirusów ma dużą zdolność do mutacji. Prawda? Jak na przykład człowiekowi, organizmowi człowieka zajmuje to miliony lat, żeby zmienić 1% swojego genotypu, tak wirus jest w stanie większość swojego właśnie materiału genetycznego wymienić w bardzo krótkim czasie, tygodnia czy miesiąca. Także ten wirus jest w stanie bardzo szybko zmutować. My oczywiście nie wiemy, w którym kierunku on idzie, ale to jest trochę tak jak z wirusem znowu grypy, czyli my robimy szczepionkę na wirus grypy, który mamy w danym sezonie. I gdybyśmy tą samą szczepionkę zastosowali rok później, to tak naprawdę ta szczepionka w dużej mierze by była nieskuteczna. I tak naprawdę musimy to dostosować na bieżąco do zakażeń, jakie mamy. Także on mutuje, ale duża część tego genomu, tego wirusa jest przewidywalna. Także mam nadzieję, że nie całkiem także, prawda, że odwróci się zupełnie w drugą stronę i wszystko, co do tej pory o nim się dowiedzieliśmy, będzie nieskuteczne.
To lepiej, jakby młodzi ludzie na przykład teraz zachorowali, żeby nie zachorować później?
Oj nie, to jest jedna z tych rzeczy, których nie chcemy bardzo, stąd te zamknięte szkoły, stąd zakaz spotykania się w dużych grupach, bo młodzież generalnie przejdzie tą infekcję łagodnie. W większości przypadków to naprawdę są pojedyncze przypadki, gdzie jest cięższy przebieg tej choroby u młodych ludzi, ale ta młodzież, czy te dzieci, mogą zakażać osoby, które, u których ta infekcja po prostu może być bardzo groźna, a wręcz zagrażać życiu. Także absolutnie nie chcemy, żeby dzieci czy młodzież teraz chorowały.
No tak, ale mówimy teraz, to już jest jasne, tak, żeby nikogo więcej nie zarażać, ale powiedzmy, że jeżeli jest grupa po prostu młodych ludzi, która, nie wiem, z nikim się nie spotyka, czy młodzi ludzie mieszkający, nie wiem, sami i tak dalej, no i tak jak mówiliśmy wcześniej, tak? Czy oni zarażą się po jakimś czasie, jeżeli się zarażą, czy się uodpornią i nie zachorują, powiedzmy, przez kolejny rok? Czy to nie byłoby dla nich bezpieczniejsze? Czy to nie ma sensu?
Dla nich myślę, że bez znaczenia. Po 2 tygodniach prawdopodobnie wszystko będzie w porządku. Ale tak jak mówię, niech ta osoba wyjdzie na ulicę, zakazi kolejnych kilka, te kolejne kilka trafią na osoby już właśnie na przykład starsze czy z chorobami współistniejącymi. Także absolutnie strategia taka nie jest, aczkolwiek zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jeżeli ta pandemia będzie szła tak jak idzie, to za chwilę, prawda, coraz mniej będzie osób niezarażonych tym wirusem. Czyli rozmawialiśmy przed chwilą, że ten wirus na początku nie daje objawów przez 2-3 dni, ale my nie wiemy, czy ten wirus w tym czasie, na przykład, czy osoba, która jest bezobjawowa, jest w stanie w tym czasie zakażać. Według nas jest w stanie, w mniejszym stopniu niż osoba objawowa, ale bezobjawowi nosiciele tej choroby mogą też zakażać.
Dlaczego władze proszą o siedzenie w domach? To chodzi o to, żeby spowolnić rozwój tych infekcji? Czy jest świadomość tego, że służba może sobie zdrowia nie poradzić? Czy my przez to na przykład siedzenie, tak, w domach jesteśmy w stanie wykryć te ogniska choroby i je zastopować? O co chodzi najbardziej?
Zdecydowanie o to, co pan powiedział na początku, czyli my chcemy spowolnić przebieg tej choroby. My jej w ten sposób nie wyleczymy, nie eradykujemy, nie pozbędziemy się jej, ale myślę, że dobrym przykładem są tutaj Włochy czy Chiny, czyli miejsca, gdzie oni nie spodziewali się, że to wybuchnie w takim stopniu, tak szybko, że będzie tak zakaźne. W obydwu tych systemach to jest, a bardziej nawet bym powiedział, nawet jeszcze teraz to, co się dzieje we Włoszech, to, co obserwujemy teraz na bieżąco, to w momencie, kiedy jednoczasowo zachoruje za dużo osób, to system ochrony zdrowotnej żaden na świecie nie jest w stanie sobie poradzić z odpowiednim ich leczeniem. Brakuje miejsc w szpitalu i to, co już wspomniałem, głównym takim wąskim gardłem to jest tutaj leczenie ciężko chorych pacjentów, czyli tych, którzy wymagają mechanicznej wentylacji płuc, respiratora, intensywnej terapii. Tych miejsc po prostu będzie nam brakować. Czyli to, co robimy, ograniczając nasze kontakty w dużych grupach, to jest spowolnienie tej choroby, a nie pozbycie się jej całkiem. Spowolnienie i danie nam trochę czasu na to, żeby się przygotować. Także tutaj ze strony jak gdyby swojej jako, prawda, lekarza, to absolutnie apeluję do Państwa, żeby tych zaleceń przestrzegać. To jest taki moment, gdzie w pewnym sensie jako społeczeństwo bardzo dużo od nas zależy, jak to się potoczy w najbliższym czasie. I my, gdyby nie to, że jak gdyby mamy te 2 tygodnie więcej niż Włosi, to na pewno już w tym momencie to przebiegałoby zdecydowanie bardziej dramatycznie. A teraz mamy czas, żeby się na to przygotować. Oczywiście wszyscy myślimy, że będzie ciężko, ale ten czas jest nam bardzo, bardzo potrzebny.
To jest przerażające, bo rozumiem, że wobec tego tych ludzi, którzy powiedzmy, które są w grupie ryzyka, siedzących w domach, to prędzej czy później tak dotknie? Czy one powinny po prostu siedzieć w domach i nie wychodzić przez jak długo?
Znowu, nieznany wirus, prawda? Czyli bardzo na to liczymy, że on, prawda, przygaśnie sam. Niezależnie co byśmy robili, nagle ta infekcja zacznie znikać. Dzisiaj, no nie wiem, taka pierwsza chyba pozytywna wiadomość odnośnie tego wirusa. Widziałem w gazetach, że po raz pierwszy dzisiaj nie stwierdzono nowych zachorowań w Chinach. Także być może to jest tak, że jeżeli, prawda, utrzymamy tą izolację, będziemy tych pacjentów na bieżąco leczyli, a coś się równocześnie zmieni na naszą korzyść, trochę szczęścia potrzebujemy też, to może ta choroba przygaśnie. Także
4 miesiące w Chinach trwało, my też powinniśmy 4 miesiące funkcjonować jak teraz?
Nie do przewidzenia. To samo, prawda? Czyli to jest tak, że jak pan widział, to ta szkoła, prawda, czy urzędy są zamykane na okres jakiś czasowy, 2-3 tygodni, konferencje odwoływane na 2-3 miesiące. My wszyscy liczymy na to, że to jest przebieg, że to jest choroba, z którą uda nam się wygrać, zahamować ją w ciągu 2-3 miesięcy. Ale czy tak będzie? Absolutnie niestety nie do przewidzenia, bo tak jak pan widzi, we Włoszech na przykład cały czas przebiega to bardzo ciężko. Tam nie widać ciągle tego, prawda, tego spadku tych zachorowań, a wręcz przeciwnie, ta choroba jest ciągle w pełni rozpędzona.
A ten najgorszy okres jest wciąż przed nami? Czy my w nim jesteśmy, czy kiedy możemy się go spodziewać?
Bo niestety zdecydowanie przed nami. Czyli dopiero pewnie za kilka dni, za tydzień, za 10 dni my wejdziemy w ten taki okres, obyśmy weszli jak najpóźniej, a najlepiej w ogóle nie weszli, ale ten okres taki, gdzie tych zakażonych osób będzie znacznie więcej, zakażonych objawowych, bo to, że teraz jest więcej osób, które mają tą chorobę niż te statystyki, które podajemy, to nie wątpię w to. To na pewno nie jest 300 osób, tylko znacznie więcej. Tylko to są osoby, które albo przebywają w domu z objawami grypopochodnymi, albo są bezobjawowe, skąpoobjawowe i nie testujemy tego oznaczeń obecności tego wirusa. Ale patrząc na doświadczenia kolegów z Włoch, z Chin, czy już teraz niestety z pozostałych też krajów europejskich, Francja, Hiszpania teraz przeżywają ten kryzys, można się spodziewać, że to, co się dzieje teraz we Francji, czy w Hiszpanii, czy powoli w Wielkiej Brytanii, za tydzień do 10 dni będzie wyglądało podobnie u nas.
Z tych wielu niewiadomych, czy my jesteśmy w stanie mieć nadzieję, że jak będzie cieplej, że jak będzie czerwiec, to trochę się uspokoi ta sytuacja?
Wszyscy zdecydowanie mamy taką nadzieję, że po pierwsze środki, które podjęliśmy, czyli to właśnie, że jednak przestrzegamy tych zaleceń izolacji, to, że ta choroba już trochę trwa i część osób już ją przejdzie, zachoruje, wyzdrowieje, a równocześnie właśnie ten czynnik być może pogodowy, choć tak jak mówię, to jest bardzo przypuszczenie.
Czyli nie wiemy na pewno, czy temperatura tutaj...
Zdecydowanie nie wiemy. Czyli to jest tak, że to jest dla nas zupełnie nowe wyzwanie, nie wiemy. Mamy dużą nadzieję oczywiście, że ona będzie przygasać z czasem.
W niektórych krajach mutuje. Rozumiem, że wirus inaczej wyglądał na przykład w Niemczech, inaczej we Włoszech, inaczej w Chinach. Mówimy o tym układzie wirusowym. My mamy już tutaj polski koronawirus?
To wszystko jest ten sam wirus, aczkolwiek no, on się może trochę różnić w zależności od lokalizacji. I te przebiegi faktycznie są różne w różnych krajach. My nie wiemy, czy to jest wynika z tego, że zakaźność czy zjadliwość tego wirusa jest większa czy w poszczególnych krajach, czy to są inne podtypy, czy to jest po prostu system opieki zdrowotnej, czy to jest może właśnie to, co wprowadziliśmy w Polsce i w niektórych krajach, czyli na przykład to, że my wprowadziliśmy tą wczesną izolację, zakaz spotkań, być może to zadziała. nie wiemy. Ciężej przebiega na pewno we Włoszech niż w Niemczech. Mam nadzieję, że u nas będzie przebiegało właśnie w sposób łagodniejszy dzięki tym wszystkim podjętym, prawda, staraniom, żeby spowolnić tą zachorowalność.
Ja jeszcze o kobiety w ciąży chciałem się zapytać, jak wygląda ewentualne zarażenie? Czy to jest niebezpieczne dla dzieci?
Mało jest stosunkowo danych na ten temat, ale myślę, że już w tym momencie wiemy, że na pewno to nie jest tak jak na przykład z grypą H1N1, czyli tą tak zwaną świńską grypą, czyli nasza ostatnia, powiedzmy sobie, epidemia, z którą walczyliśmy, oczywiście w znacznie mniejszym stopniu, która nas dotknęła niż teraz ta epidemia COVID-19, ale to była ta grypa właśnie świńska, to była choroba, która częściej właśnie chorowały kobiety w ciąży niż kobiety w tym samym wieku nie będące w ciąży. Tutaj tego nie widzimy, także kobiety w ciąży chorują tak samo często jak inne kobiety w podobnym wieku. Ten przebieg nie wydaje się być cięższy. Jeżeli chodzi o to, czy w trakcie tej ciąży dziecko, które się rodzi, może być zakażone, są takie pojedyncze przypadki opisywane w literaturze, ale my nie wiemy, czy to jest kwestia przejścia wirusa przez łożysko, czy, co bardziej nam się wydaje, jest to bardziej prawdopodobne, zakażenie już po, czyli po prostu już jak dziecko się rodzi, to kontakt z mamą, która ma tego wirusa, być może zakaża to dziecko.
No to jeszcze na koniec się chciałem zapytać wobec tego, co robić, a czego nie robić, czy są jakieś dane mówiące o tym, czy mamy zachowywać się po prostu tak, jak do tej pory się mówi, tak? Myć ręce, tutaj uważać na higienę, czy na przykład też jeść coś, czegoś nie jeść, brać jakieś leki, jakieś nie, APAP, ibuprom, paracetamol.
Ja myślę, że to, co jest teraz najważniejsze, to jest kilka takich rzeczy. Jedna to jest, nie powinniśmy wpadać w panikę, ale równocześnie powinniśmy sobie wszyscy uświadomić, że czegoś takiego jak do tej pory w życiu nikogo z nas nigdy nie było. To jest zupełnie sytuacja niespotykana, bardzo groźna i którą musimy traktować bardzo poważnie. W moim przekonaniu wszystkie te zalecenia, które teraz mamy, czyli to, żeby unikać dużych grup, nie spotykać się, żeby w momencie, kiedy mamy jakąkolwiek infekcję, zostać w domu, to są zalecenia bardzo ważne. Mamy pamiętać o tym, co mówiliśmy, czyli o tym myciu rąk, czyli po każdym jak gdyby kontakcie z jakąś powierzchnią zewnętrzną myjemy te ręce i naprawdę o to dbamy. I jeżeli pan pyta o pozostałe rzeczy, to chyba nie ma tutaj nic takiego już więcej, co możemy zrobić. Tak naprawdę czekamy na rozwój tej choroby, jak ona będzie wyglądała w Polsce. My ze strony jak gdyby ochrony zdrowia cały czas się na to szykujemy. Szykujemy miejsca, żeby przygotować dla dodatkowych pacjentów specjalne szpitale, gdzie ci chorzy będą leżeli, i przede wszystkim dodatkowe miejsca na intensywnej terapii, czyli to, czego zabrakło we Włoszech.
No i jeszcze mi się takie pytanie nasunęło a propos smogu. Czy ludzie żyjący w zanieczyszczonym powietrzu mogą być bardziej narażeni?
Nie mamy takich danych, ale nie wydaje się, żeby to mogło mieć jakieś duże znaczenie, bo można, prawda, przypuszczać tylko, prawda, że ta choroba, która wybuchła w Wuhan w Chinach, to tam to zanieczyszczenie jest dosyć duże i trudno to porównywać do wielu miejsc na świecie, ale choćby też Włoch, prawda, gdzie ten wirus szerzy się tak samo albo gorzej niż w Chinach, gdzie ten przebieg nie jest inny. Także myślę, że zanieczyszczenie pewnie ma znaczenie, jeżeli chodzi o nasze choroby współistniejące, choroby płuc zwłaszcza, ale nie ma, myślę, znaczenia dużego, jeżeli chodzi o samo szerzenie się wirusa. Choć danych na to żadnych mocnych nie mamy.